To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Po co nam parki narodowe i po co nam nowy park? To są pytania, na które poszukamy odpowiedzi wspólnie z moim gościem, którym jest pani Sabina Pieróżek-Nowak, biolożka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i prezeska Stowarzyszenia dla Natury Wilk, a także wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dzień dobry, pani profesor, witamy.
Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
Pani profesor, obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, choć wydaje się, że to jest sporo, to w rzeczywistości ich obszar zajmuje nieco ponad 1% powierzchni naszego kraju. Czy pani profesor jest zadowolona z tych liczb?
Zdecydowanie nie. Żaden przyrodnik nie jest zadowolony z tej niewielkiej liczby parków narodowych i szczególnie z niewielkiej powierzchni tych parków, bo trzeba pamiętać, że generalnie rzecz biorąc, nasze parki narodowe są bardzo małe w porównaniu z parkami narodowymi w innych krajach. No, nie będę porównywać tego ze Stanami Zjednoczonymi czy z Kanadą, gdzie te powierzchnie objęte ochroną są ogromne. Natomiast u nas takich większych parków niż 300 km kwadratowych, no mamy niewiele. Mhm. Największy park to oczywiście jest Biebrzański Park Narodowy. I on ma 592 km2. Natomiast najmniejszy to Ojcowski, który ma zaledwie 21,5 km2. No to jest drobinka, prawda? W morzu
drobinka
ludzkości.
Ale jaka piękna.
Tak, zdecydowanie. I to jest park rzeczywiście zasługujący, obszar zasługujący na ochronę, jednak przydałoby się, żeby był troszkę powiększony. Mhm.
Pani profesor, trwają prace parlamentu nad utworzeniem nowej jednostki Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Miałby on powstać w najbliższych tygodniach na terenie województwa zachodniopomorskiego z siedzibą w Gryfinie. Gdzie dokładnie ma on się znaleźć i jaki ma być?
Generalnie ma to być park, który będzie chronił takie ekosystemy nadrzeczne obszarów dużej doliny rzecznej, prawda? Bo Odra to przecież ogromna rzeka. I w tej dolinie rzeki bardzo często na takich obszarach są tereny, gdzie na przelotach zatrzymują się ptaki, gdzie ta różnorodność przyrodnicza właśnie ptactwa wodnego jest ogromna. Są to kluczowe miejsca właśnie do tego, żeby migracje ptaków odbywały się niezakłócenie, żeby te miejsca były objęte ochroną i żeby nie były zakłócane przez aktywność ludzi, która no, w wielu przypadkach, chociażby taka aktywność łowiecka, kiedy poluje się także w tym okresie na ptaki właśnie na przelotach, nie zaburzała, nie zakłócała im spokoju przed dalszym etapem podróży, bardzo długiej podróży.
I takie są plusy i minusy dotyczące powstania takiego nowego parku?
Ja nie widzę minusów w powstawaniu parków narodowych i przekonują się o tym w trakcie funkcjonowania takich parków narodowych, no większość samorządów lokalnych, które graniczą lub na ich powierzchni takie parki się znajdują, że tych minusów jest niewiele, natomiast większość są to plusy, ponieważ rozwój turystyki związany jest z obecnością parków narodowych, ale także środki finansowe, zarówno te krajowe, jak i głównie te unijne, które są dostępne dla takich obszarów, no są dużym takim zastrzykiem finansowym dla gmin.
To dlaczego także pani profesor w Polsce od 24 lat nie doczekaliśmy się utworzenia nowego parku? Same plusy.
Ponieważ w 2012 roku, no niestety, wprowadzono nowelizację ustawy o ochronie przyrody. To było za rządów Laszka Millera, SLD i UP, kiedy po prostu znowelizowano ustawę o ochronie przyrody i wprowadzono obowiązek uzgadniania zasięgu granic Parku Narodowego z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego. To był zapis, który totalnie zamroził jakiekolwiek możliwości utworzenia kolejnego parku narodowego. Był to też porządny cios w ogóle w koncepcję dużego rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. Negocjacje ciągnęły się na temat tego parku przez wiele, wiele lat, od 1995 roku, kiedy pierwsze powiększenie nastąpiło. I zostało totalnie storpedowane tym nowym zapisem, ponieważ do dzisiejszego dnia nie udało się ani o kilometr powiększyć Białowieskiego Parku Narodowego. I to samo dotyczyło każdego z parków narodowych. Powiększenie jakiegokolwiek parku narodowego też jest torpedowane przez po prostu samorządy gmin, na terenie których te parki istnieją.
I to się nie zmieniło?
No niestety nie. No takim, taką, takim światełkiem w tunelu jest to, co się udało zrobić w przypadku nowego, planowanego. Nie wiem, czy on zostanie zatwierdzony, bo tutaj jeszcze czekamy, prawda, na ostateczne decyzje pana prezydenta. Chodzi o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Tutaj negocjacje były też bardzo długie z samorządami. Dwa samorządy, dwóch gmin wykazały się dużym zrozumieniem dla koncepcji powstania parku. No i ten park planowany już jest obecnie w takich mocno okrojonych granicach, ponieważ trzeci z samorządów nie ugiął się jakby przed argumentacją wskazującą na duże korzyści z powstania większego jeszcze parku.
A jakie były argumenty przeciw?
No, chodziło oczywiście o wpływ, o zahamowanie rozwoju gminy, możliwości prawda, takiego użytkowania tych terenów, które miałyby wejść w park, możliwości także połowów ryb, wędkowania, użytkowania oczywiście i Odry jako szlaku takiego komunikacyjnego.
A nie można było się jakoś dogadać, żeby te ryby jednak można było łowić?
No, wszystkie te elementy dozwalające te działania są ujęte w obecnym projekcie parku. Natomiast no, tam wiele jest politycznych, prawda, podtekstów takich działań, które wynikają po prostu z tego, że próbuje się storpedować w ogóle doprowadzenie do jakiegokolwiek sukcesu obecnej koalicji. I bardzo zależy jakby od tego, przez jaką opcję polityczną zdominowany jest dany samorząd.
Jest pani...
Tutaj już nie mówimy o ochronie przyrody, tylko mówimy o ochronie interesów partii. Niestety.
Jest pani wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która jest organem doradczym ministra klimatu i środowiska. Co rekomenduje Rada albo co odradza w sprawie Parku Doliny Dolnej Odry?
Generalnie rekomenduję jego powiększenie, ale wiemy, że szanse na to na razie są bardzo niewielkie, to znaczy żadne. Natomiast rekomendujemy po prostu powstanie tego parku, przełamanie tego impasu, który trwa już tyle lat, pokazanie Polakom, że jest możliwe to, co dotychczas wydawało się przez te blisko 20 lat, prawda, niemożliwe, bo w 2001 roku, z tego co pamiętam, ostatni park powstał. I pokazanie także, że ochrona przyrody się opłaca, ponieważ są oczywiście przewidziane w budżecie środki finansowe na ten park narodowy, dość znaczące, ale także będą wprowadzane różne nowelizacje prawa, które pozwolą na jeszcze zwiększenie dotacji dla gmin.
Pani profesor, co dają nam parki narodowe? Dlaczego są potrzebne?
No, potrzebne są głównie po to, żeby chronić największe, najcenniejsze wartości przyrodnicze naszego kraju. Tak to jest z ludźmi, że taka ochrona z własnej woli jakichś wartości przyrodniczych jest bardzo trudna w codziennym życiu. Potrzebujemy jakichś obszarów, które będzie chronić po prostu państwo. Będą one chronione dlatego, że powstały jakieś akty prawne i jest grupa osób zatrudnionych po to, żeby ten obszar chronić. I temu właśnie służą parki narodowe. Ich dyrekcje, służby ochrony tych obszarów, straż parków narodowych, cała ta grupa ludzi, infrastruktura, która po prostu dba o dany park narodowy i jednocześnie udostępnia go jako dużą także atrakcję turystyczną, ponieważ te parki chronią nie tylko wartości przyrodnicze, ale też wartości krajobrazowe, a także kulturowe. Wiele bardzo cennych obiektów, które znajdują się na terenie parków narodowych, no, po prostu popadłoby w ruinę, gdyby nie to, że parki narodowe o nie dbają. Przykładem kapitalnym jest Karkonoski Park Narodowy, gdzie wiele starych obiektów, pałaców oraz innych takich właśnie obiektów przeszłości zostało kapitalnie odrestaurowanych, tylko dlatego, że powstał tam park narodowy. Jest fantastyczny zespół ludzi pracujących w tym parku, którzy po prostu zdobywają środki finansowe na
to. Czy parki narodowe, pani profesor, są potrzebne bardziej nam czy naturze? Bo same korzyści tutaj, z tego co słyszę.
No naturze na pewno tak, ponieważ parki narodowe powinny chronić te najcenniejsze wartości przyrodnicze powinny chronić, no w większości parki narodowe chronią ekosystemy leśne. Większość tych obszarów chronionych w parkach to są po prostu lasy. Chronią na terenach górskich, chronią chociażby lasy górskie, Buczynę Karpacką. Na terenach nizinnych chronią także te nizinne lasy. No wspomnijmy przynajmniej o najbardziej znanym, czyli Białowieskim Parku Narodowym, chroniącym te ostatnie lasy naturalne Europy. Ale chronią także wydmy, chronią takie ekosystemy otwarte, jak na przykład Park Narodowy Ujście Warty, a wydmy chroni Słowiński Park Narodowy, przepiękny obiekt, który warto naprawdę odwiedzić. Część parków narodowych no, skupia się na ochronie terenów podmokłych. To jest bardzo ważne w ogóle w obecnym procesie zmiany klimatu, którego jesteśmy świadkiem, prawda? W zasadzie w ostatnich kilkunastu latach obserwujemy to na własnej skórze.
I to przyspiesza.
Tak właśnie. I to na przykład Bagna Biebrzańskie, to na przykład chociażby Park Narodowy Narwiański Park Narodowy, który chroni właśnie też te obszary podmokłe, chroni rozlewiska rzeczne. To są kapitalne tereny, na których możemy się uczyć, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na takie ekosystemy, w jaki sposób je można chronić. Możemy tam tą przyrodę oddać we władanie praw takich naturalnych. Jeśli park narodowy chroniony jest ściśle na większej części swojego obszaru, jesteśmy w stanie obserwować te procesy, których na przykład w lasach, których nie jesteśmy w stanie w ogóle zaobserwować w lasach gospodarczych, gdzie tak naprawdę no, po prostu leśnicy biorą w swoje ręce wszystko.
No dobrze, pani profesor, bagna, tak? Rozumiem, rzeki, lasy, ale po co chronić wydmy? Góra piasku i tyle.
No, proszę sobie zobaczyć, jaka jest różnica między wydmami na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie żyje mnóstwo roślin bardzo takich charakterystycznych dla tych obszarów, praktycznie no, nie mających innych siedlisk zastępczych, prawda, w kraju, a te wydmy, które no, sąsiadują z plażami i intensywnie użytkowanymi poza parkami, poza Parkiem Narodowym na całym wybrzeżu Bałtyku, tam gdzie deweloperzy forsują rozbudowę hoteli, gdzie powstają ogromne gmaszyska, wyglądające jak ogromne bloki mieszkaniowe, ale są hotelami podobno i wypoczynkowymi, prawda? Gdzie zupełnie nie bierze się pod uwagę tego, że to są też cenne środowiska przyrodnicze.
A kiedy w ogóle narodziła się idea tworzenia parków narodowych?
No, generalnie rzecz biorąc, już w momencie, kiedy powstała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 100 lat temu, prawda, około 1925 roku zaczęto już rozmyślać o utworzeniu Parku Narodowego na terenie Białowieży, lasów w pobliżu Białowieży, Puszczy Białowieskiej. No i ten proces, prawda, doprowadził do utworzenia rezerwatu ścisłego najpierw, a potem w końcu w 1932 roku powstał pierwszy park, a w zasadzie dwa pierwsze parki narodowe w Polsce, czyli właśnie Białowieski Park Narodowy, który miał wtedy zaledwie 54 km kwadratowe i był tak naprawdę po prostu nakładką na ten rezerwat ścisły już wcześniej chroniony. I Pieniński Park Narodowy, taka okruszynka mająca 23,5 km kwadratowego, ale jednak w tych czasach to było coś, prawda? Dwa parki narodowe nagle w 1932 staliśmy się państwem mającym takie parki.
Było się
więc
czym chwalić.
To jest dość stara idea, tak, ale oczywiście w innych krajach, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej, pierwszy park narodowy w ogóle na świecie, Yellowstone, znany pewnie wszystkim ludziom na świecie.
Na przykład z serialu, tak?
Tak, oczywiście. Zdarzyły się te rzeczy wcześniej, ale w Polsce to już był 1932 rok.
A może na świecie, pani profesor, są jakieś inne sposoby na ochronę cennej przyrody? Od kogo warto się uczyć w tej kwestii?
Ja myślę, że wiele, wiele możemy się oczywiście uczyć w Europie od różnych krajów, ale ja myślę, że Polska nie jest jakoś szczególnie w tyle, jeśli chodzi o to, w jaki sposób chronimy przyrodę. I tutaj Park Narodowy jest taką najwyższą formą ochrony w zasadzie w całej Europie. Ale także oczywiście w Ameryce Północnej, bo to właśnie parki narodowe są takimi oczkami w głowie przyrodników i to one ściągają największą masę turystów, ponieważ Park Narodowy to nie tylko jest, to są dotacje budżetowe, dotacje dla gmin za to, że mają u siebie parki narodowe, ale to także jest wzmożony ruch turystyczny i konkretne przychody z turystyki. I w polskich parkach narodowych widzimy ogromny gradient zainteresowania społeczeństwa tymi parkami od masy turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym, tam ponad 5 milionów, z tego co wiem, w zeszłym roku. 5 milionów ludzi odwiedziło ten park, ale drugi zaraz w kolejności jest Karkonoski Park Narodowy. I tutaj, jeśli spojrzeć na powierzchnię tych parków, to ta presja turystyczna na Karkonoski Park Narodowy jest największa w Polsce, bo Karkonoski Park jest blisko czterokrotnie mniejszy od Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc te tłumy, które się przewalają w Tatrzańskim Parku Narodowym, a które zna każdy warszawiak, prawda, bo już chyba każdy mieszkaniec Warszawy był w Tatrzańskim Parku Narodowym, to są jeszcze większe w Karkonoskim, więc są parki, które rzeczywiście z jednej strony czerpią zyski, no bo oczywiście bilety do parków są płatne, więc z tej turystyki czerpią zyski, ale z drugiej strony no, borykają się z kłopotami wynikającymi z nadmiaru turystów i z tego, co turyści są w stanie wyczyniać w parkach narodowych, bo nie każdy jest zdyscyplinowanym turystą. Natomiast jest wiele parków, które pomimo swojej urody, zasobów przyrodniczych, no, są znacznie rzadziej odwiedzane i tutaj myślę, że mocno niedocenione są takie parki narodowe, jak na przykład Borów Tucholskich, ale Drawieński, przepiękny park, Drawieński Park Narodowy i jeszcze Narwiański. Szczególnie Drawieński, który kapitalnie chroni taką najdzikszą część, najdzikszy fragment rzeki Drawy. Tam wzmożony ruch turystyczny jest w okresie spływów, szczególnie początku spływów, tam na przełomie właśnie czerwca i lipca, ale poza tym, poza Drawą, ten park jest nie za często odwiedzany przez turystów, a szkoda, ponieważ poza Drawą są tam przepiękne jeziora, chronione przed takim turystycznym wykorzystaniem, prawda, czyli nie ma tam motorówek, żaglówek. Jest po prostu dzika przyroda, są fantastyczne zachody słońca i Drawieński Park Narodowy jest parkiem, w którym można zobaczyć rozbieżdżone niebo. To jest coraz rzadszy widok w ogóle u nas w Polsce, ponieważ jednym z największych zagrożeń w ogóle dla nas, także dla przyrody, jest właśnie to zanieczyszczenie światłem. W Drawieńskim Parku Narodowym wewnątrz parku można zobaczyć jeszcze przepiękne, rozbieżdżone niebo.
Aż by się chciało zostawić wszystko pani profesor i pojechać do Drawieńskiego Parku Narodowego.
Ale też zachęcam, jeśli mogę, odwiedzenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, który jest przepięknym leśnym parkiem chroniącym tam takie naprawdę jeszcze zachowane resztki roztoczańskich lasów, gdzie jest znacznie większa w tych fragmentach leśnych, znacznie większa różnorodność gatunków drzew niż chociażby w Białowieskim Parku Narodowym, gdzie naprawdę rosną ogromne lipy szerokolistne w tej części chronionej ściśle. I gdzie można zobaczyć koniki polskie bytujące na wolności, można też napawać się widokiem ptaków wodnych, bo są tam też zbiorniki wodne. Jest to naprawdę przepiękny park narodowy, szczególnie bliski też mojemu sercu, ponieważ prowadziłam tam przez kilka lat badania nad wilkami i rysiami.
Czyli atrakcja nie tylko dla dorosłych, ale również i dla dzieci, myślę o tych konikach polskich, prawda?
Tak. I one się dają obserwować z niedużej odległości i są naprawdę ciekawe pod tym względem, że jest to taka jakby próba odtworzenia rasy, która już dawno wyginęła, czyli tarpanów, konia dzikiego.
A czy powinniśmy ingerować w przyrodę w takich parkach, czy lepiej zostawić ją samą sobie?
Ja jestem zwolenniczką nieingerowania, to znaczy wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z parkami chroniącymi ekosystemy leśne, w tej sprawie wypowiadała się ostatnio także Państwowa Rada Ochrony Przyrody w swojej opinii dotyczącej zalecanych metod zarządzania tą przyrodą w lasach parków narodowych. Powinno się te lasy zostawić w spokoju. Powinno się pozwolić tym lasom reagować na bieżącą sytuację, na to, jak klimat nam się zmienia, ale także na to, z czym normalnie te lasy spotykałyby się bez ingerencji człowieka. I to jest kapitalna szkoła dla nas, ale także dla szkoły leśnej, prawda, dla leśników, dla tych, którzy i tak zarządzają na ogromnej przestrzeni polskich lasów, bo przecież, szczerze mówiąc, jest to raptem 2%, te parki narodowe są raptem 2% lasów w Polsce, cała reszta lasów.
Tylko jak
w Polsce
pogodzić,
jest
pani profesor,
po
interesy leśników z przyrodnikami?
Ja myślę, że leśnicy coraz bardziej rozumieją, że przyroda jest fantastycznym nauczycielem, że należy także od niej się uczyć. Wielu takich leśników spotykam. Oczywiście są też tacy, jak to mówimy, twardogłowi, dla których najważniejszy jest instrukcja urządzania lasu. To taka encyklopedia czy biblia leśników, według której zarządzają lasami, wyznaczają drzewa do wycinki, przeprowadzają różne zabiegi w lasach. Natomiast mam nadzieję, że ta grupa tak zwanych wolnomyślicieli, leśników, którzy obserwują przyrodę i uczą się, że przyroda też wie bardzo dużo. Moim zdaniem lepiej, ale leśników boli takie stwierdzenie, więc że przyroda też wie bardzo dużo i trzeba z tego korzystać. I tutaj parki narodowe kapitalną mogą być szkołą właśnie. Zresztą Puszcza Białowieska i Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy właśnie przez ostatnie te kilkadziesiąt lat, od 93 roku, kiedy zaczęła się kampania na rzecz powiększenia Parku Narodowego na teren całej Puszczy, właśnie Puszcza Białowieska miała być taką szkołą dla leśników. To taka była idea, że ten park narodowy na dużym obszarze, który zawiera nie tylko te bardzo pierwotne resztki lasów, prawda, ale także lasy, które zostały tam kiedyś niedawno jeszcze posadzone, prawda, i żeby gdyby zostawić te lasy i pozwolić im rozwijać się zgodnie z obecnie panującymi warunkami klimatycznymi, to wiele byśmy się dowiedzieli.
I co się stało z tą lekcją, która się nie udała?
Niestety, jak powiedziałam, w 2012 roku został wprowadzony ten zapis, który uzależniał powiększenie Białowieskiego Parku i innych parków od opinii samorządów lokalnych. I tutaj samorządy lokalne, niestety ulegały narracji lasów państwowych. Wtedy leśnicy bardzo byli przeciwni powstaniu dużego parku narodowego i tam rzeczywiście podskórnie działali bardzo intensywnie, nastawiając negatywnie samorządy lokalne, sami zresztą uczestnicząc w radach różnych gmin, ponieważ byli ich członkami, i wskazując, że jest to katastrofa dla lokalnej społeczności, dla dochodów lokalnej społeczności, pokazując, że tylko lasy państwowe są w stanie zapewnić dochód mieszkańcom i zapewnić im opał. Okazuje się, że tak nie jest, że ten opał można z różnych miejsc sprowadzać. Niekoniecznie muszą być to drzewa z Puszczy Białowieskiej. Ta narracja pozostała, ponieważ samorządy lokalne przywykły do tego, że Park Narodowy jest zły, że Park Narodowy jest złem, że trzeba go unikać w jak największym stopniu. Dlatego mamy nadzieję, że powstanie, chociaż na drugim krańcu naszego kraju powstanie park narodowy nareszcie i troszkę te samorządy lokalne zobaczą, że da się jednak.
Że są też korzyści, że więcej jest plusów.
Tak, są korzyści, tak, zdecydowanie.
Pani profesora, tej wycinki jest teraz więcej, czy mniej, czy tyle samo? Jak państwo obserwują, to jak to wygląda?
Niestety w 2016-15 chyba zostało wprowadzone, to znaczy tak, po pierwsze dużym problemem, jeśli chodzi o parki narodowe, może od tego trzeba zacząć, jest to, że parki narodowe są niedofinansowane. Kwoty przeznaczane co roku na parki narodowe wydają się dość spore, prawda, bo to jest tam 151 chyba milionów złotych, z tego co pamiętam, w 2024 roku. Natomiast ta średnia na park to jest raptem 6, czy może troszkę więcej milionów złotych, biorąc pod uwagę to, że w parkach narodowych zatrudnionych jest co najmniej kilkadziesiąt osób w każdym z nich, no to w zasadzie tej dotacji budżetowej nie starcza nawet na pokrycie pensji pracowników parków. Mhm. Nie mówiąc już o innych potrzebach. Są parki narodowe, gdzie zaledwie 30% dotacji, zaledwie w 30% dotacja budżetowa pokrywa pensje dla pracowników. To jest dramat, ponieważ to skłania parki narodowe do gwałtownego szukania środków finansowych pozabudżetowych. Mhm. Jeśli jest to park odwiedzany licznie przez turystów, no to wtedy tym źródłem dochodu bardzo dobrym są po prostu bilety. Natomiast w momencie, kiedy jest to park znacznie rzadziej odwiedzany, mniej znany w Polsce, no to wtedy robi się kłopot. I w 2015 lub 2016 ówczesny dyrektor Lasów Państwowych, pan Konrad Tomaszewski, wpadł na pomysł, żeby udostępnić fundusz leśny. To jest taki fundusz Lasów Państwowych, który, mhm. na który składają się częściowo też dochody z wycinki lasów. Udostępnić zasoby tego funduszu także parkom narodowym, ale pod warunkiem, że będą to działania prowadzone metodami gospodarki leśnej. Co było bardzo sprytne, ponieważ wtedy był też pomysł, żeby parki narodowe przeszły pod zarząd Lasów Państwowych. Może on nie był bardzo szeroko dyskutowany w mediach, natomiast wiem, ponieważ byłam troszkę wcześniej w Kolegium Lasów Państwowych, że takie pomysły się przewijały i to był taki haczyk, ten fundusz leśny ze środkami finansowymi na działania prowadzone metodami gospodarczymi, taki haczyk, taka wędka dla niedofinansowanych parków narodowych, żeby zwróciły się o te środki po to, żeby w ramach planów ochrony lasów, swoich lasów, po prostu wycinały te lasy, po prostu wykonywały przebudowę tych drzewostanów leśnych, tych lasów na terenie swoich parków, korzystając garściami, rzeczywiście garściami z tego funduszu leśnego. I co roku spływają z parków narodowych tych leśnych, tych, które nie mają pomysłu na inne zdobycie środków finansowych, właśnie wnioski o dofinansowanie, ponieważ to dofinansowanie z funduszu leśnego pokrywa wszystkie koszty wycinki. W związku z tym pieniądze, które pozyskuje park za sprzedaży drzew, takich pochodzących z wycinki swoich lasów, może włożyć do budżetu, może z tego sfinansować pensje dla pracowników, wiele innych przedsięwzięć na terenie Parku Narodowego. Dochody dochodzą do 7 milionów złotych, więc jeśli dotacja jest 3 miliony, to jest to naprawdę tak, jest to, co są 2/3 środków finansowych, które park w ogóle pozyskuje, prawda? I to powoduje, że są parki narodowe, w których ta wycinka jest naprawdę potężna, co wywołało ogromny niepokój także Państwowej Rady Ochrony Przyrody. I tutaj no, jest takich sporo, takich kilku, że tak powiem, zwycięzców w tym wyścigu o środki finansowe.
Ale nie natura akurat.
Tak, zdecydowanie są parki, które po prostu pozyskują niestety w ostatnich kilku, od 2006 roku szczególnie dużo tego drewna na metr, na hektar powierzchni nieścisłej, czyli tego obszaru, który nie jest objęty na terenie parku ochroną ścisłą, zatem może podlegać takiej przebudowie. No i tutaj jeden z moich ulubionych parków, Roztoczański Park Narodowy, niestety jest tutaj liderem w tym, ponieważ pozyskuje 3,7 metra sześciennego na hektar powierzchni nieścisłej. Przynajmniej tyle to było jeszcze w zeszłym roku.
I to jest dużo?
Tak, to jest dużo, ponieważ to jest połowa tego, co w lasach gospodarczych. W lasach gospodarczych około 7 metrów sześciennych pozyskuje się z powierzchni lasu, z jednego hektara. Natomiast jeśli w Parku Narodowym pozyskuje się 3,7, to jest połowa tego, co w normalnym lasie gospodarczym. To jest zatrważająco dużo. To jest także Woliński Park Narodowy, który tam około 3, trochę więcej niż 3 metry sześcienne na hektar. I Wigierski Park Narodowy, to ja mówię o tych parkach nizinnych, ponieważ tam nie ma takiej gwałtownej potrzeby no, wycinania tych, przebudowy tych ekosystemów, przebudowy tych lasów. Czasami w górach jest to bardziej uzasadnione, ponieważ różne klęski do wytykają te lasy górskie, prawda? Tak. I tam te wycinki też były dość znaczące, ale szybko się kończą, a czasami są w ogóle wygaszane, tak jak w Karkonoskim Parku Narodowym, i dochodzi do obserwacji takich naturalnych procesów z fantastycznymi rezultatami właśnie i pokazaniem, jak natura potrafi sobie poradzić w takich sytuacjach. Więc to jest, to są naprawdę działania, które są no, trudne do zaakceptowania, i tutaj staraliśmy się zablokować to w parkach narodowych, natomiast dopóki Fundusz Leśny, dopóki Generalny Dyrektor Lasów Państwowych nie zmieni zapisu, który warunkuje przyznanie dotacji parkom narodowym właśnie do prowadzenia takich działań metodami gospodarki leśnej, dopóty będzie ogromna pokusa ze strony parków, żeby te środki zdobywać i żeby lasy wycinać. Po to tylko, żeby dostać dotacje i pozyskać środki finansowe z wycinki tych swoich lasów, wartości przyrodniczych, i tak naprawdę te wartości, które należą do całego społeczeństwa, służą temu, żeby wyżywić park narodowy.
Pani profesor, a jaka jest różnica między Naturą 2000 a Parkiem Narodowym?
Zasadnicza to jest kwestia jakby tych rygorów ochronnych. Park narodowy to jest jednak taka jednostka najwyższej rangi, prawda? To jest coś, to jest taka perła w koronie, to jest trochę jak Wawel. I jakieś inne takie szczególnie ważne miejsca, Pałac Królewski w Warszawie, no wszystkie te obiekty naszego dziedzictwa kulturowego, to są właśnie parki narodowe. Natomiast obszar Natura 2000 te parki narodowe mają właśnie swoje dyrekcje, mają sztab ludzi, którzy pracują na rzecz ochrony przyrody w tych parkach.
Jest też ochrona ścisła w takich parkach, prawda?
Tak, jest ochrona ścisła. Mamy też rezerwaty, które są także drugą co do istotności formą ochrony, co do rygorów, formą ochrony przyrody, ale te rezerwaty nie mają swoich dyrekcji, nie mają służb, które je chronią, mają po prostu plan ochrony. Natomiast jeszcze niższą formą ochrony, a w zasadzie taką, która jest bardzo taka, powiedziałabym, plastyczna, to jest obszar Natura 2000. Zależy od tego, jaki jest plan ochrony tego obszaru Natura 2000, na ile, jakie wartości przyrodnicze, jakie gatunki specjalnej troski, bo to jest obszar tworzony na mocy dyrektywy siedliskowej, czyli takiego prawa unijnego. I jeśli te wartości są, powiedzmy sobie, rozproszone na dużym terenie, no to jakby tych rygorów jest znacznie mniej niż w Parku Narodowym. Także obszary Natura 2000 czasami pokrywają się z Parkiem Narodowym, wtedy ta forma ochrony Parku Narodowego zawsze jest jakby wyżej postawiona niż obszar Natura 2000. Mhm.
A w których jeszcze miejscach w Polsce potrzebne jest powołanie parków narodowych?
No na pewno Turnicki Park Narodowy jest takim miejscem, takim parkiem, o którym mówi się już od dawna, którego wartości przyrodnicze zostały bardzo dobrze zdefiniowane, są opracowania na temat właśnie tych wartości takie naukowe. Jest wiele już, jakby wiele na ten temat napisano, wiele naukowców się na ten temat wypowiedziało i od dłuższego czasu już o tym jest mowa. Natomiast no nie wiem, jakie będą losy tego parku narodowego, ale to jest obszar, który miałby chronić też takie właśnie bardzo ważne, bardzo cenne ekosystemy buczyn karpackich, które niestety teraz przez nadleśnictwa, które gospodarują na tym obszarze, no są dość intensywnie eksploatowane. Wielu z nas się zastanawia, czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby po prostu na tyle wykorzystać ten obszar, żeby umniejszyć wartości przyrodnicze, albo żeby po prostu zdążyć przed godziną zero, kiedy miałby, czy godziną W, kiedy miałby ten park powstać.
Pani profesor, powiedzmy jeszcze o jednym ciekawym temacie. Jest pani wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Ta obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia. Co to za organ? Czym się zajmuje dokładnie? I jak planuje uczcić swoje okrągłe urodziny?
Państwowa Rada Ochrony Przyrody to taki organ powołany jako ciało doradcze dla ministra właściwego do ochrony środowiska, czyli obecnie dla ministra klimatu i środowiska. W czasach, kiedy został powołany, no był to minister, odpowiedni minister, który się tym środowiskiem zajmował. I to jest takie ciało, które składa się z kilkudziesięciu osób, w zależności od różnych nowelizacji ustawy, miały ten prop, w skrócie tak nazywany, miała różne skład liczebny, prawda? Czasami było to 30, 25 osób, z tego co pamiętam, teraz jest 40 osób. To są eksperci, naukowcy, eksperci z różnych dziedzin, nie tylko naukowcy, ale eksperci albo także przedstawiciele organizacji przyrodniczych, które od wielu lat zajmują się ochroną przyrody. I ci ludzie po prostu doradzają ministrowi w różnych ważnych kwestiach dotyczących ochrony przyrody. Nie tylko takich szczegółowych, dotyczących poszczególnych gatunków, tego czy można zezwolić na odstrzał danego przedstawicieli danego gatunku w jakichś konkretnych sytuacjach, ale także są to opinie dotyczące aspektów prawnych. I to jest chyba najbardziej cenna, ale także wymagająca doświadczenia i takiego rzeczywiście poważnego rozważenia część działalności Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ponieważ osoby pracujące w tym ciele wolontarystycznie, czyli nie dostajemy żadnej zapłaty za naszą pracę. Czasami są to dwie, trzy opinie w ciągu tygodnia, które procedujemy. Więc te nasze opinie są takimi troszkę też opiniami, które wskazują kierunki, w jakich należy tą przyrodę chronić. Ponieważ te różne dziedziny, którymi się zajmujemy i ta dyskusja podczas powstawania tych opinii pozwala nam po prostu z różnej strony spojrzeć na dany problem, na to, że mamy właśnie najróżniejsze procesy negatywne zachodzące w naszym środowisku, inwazje gatunków inwazyjnych, czyli rozszerzanie się zasięgu i liczebności gatunków inwazyjnych w naszym kraju, jakie zagrożenia przynoszą te gatunki dla naszej rodzimej przyrody, jak chociażby inne sprawy związane właśnie z taką perspektywą ochrony obszarów, jak ta ochrona powinna wyglądać, jaki kształt powinna przyjąć ustawa o ochronie przyrody, jakie są jej wady, jakie zalety, co należałoby w niej zmienić, ale także ustawa o lasach, ponieważ minister klimatu i środowiska jest także ciałem nadzorującym Lasy Państwowe, to przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem także bardzo cennych obszarów w obrębie lasów gospodarczych. Więc to jest takie ciało, które ma za zadanie doradzić ministrowi, co w danej sytuacji, kiedy jest proponowany nowy akt prawny zrobić, czy to jest akt prawny, który zagraża przyrodzie, czy nie. Czy należy z jakąś nową propozycją ustawodawczą wystąpić? W takich sytuacjach właśnie doradzamy ministrowi.
Będzie świętowanie?
Trudno mi powiedzieć. To jest sesja tak naprawdę Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Sopocie. Zaczyna się 22, a w zasadzie 23 już na pełnym, że tak powiem, rozpędzie, czyli od rana, od bodajże godziny 12 zaczynamy sesje dotyczące różnych aspektów właśnie i wyzwań ochrony przyrody w naszym kraju. Będzie pan minister Mikołaj Dorożała, będzie także generalny dyrektor ochrony środowiska. Tutaj może należy wspomnieć, że to jest taka i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska to jest takie jednostki, które rzeczywiście najwięcej mają do czynienia z ochroną przyrody w Polsce i to do nich należy się zwracać z różnymi sprawami, nie na policję, tylko właśnie do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. I pan dyrektor, generalny dyrektor ochrony środowiska także będzie na tej sesji, a potem będą wystąpienia poszczególnych członków Państwowej Rady, wskazujące właśnie na te najpoważniejsze zagrożenia dla przyrody, wyzwania, na pomysły, w jaki sposób zaradzić tym zagrożeniom i w jakim kierunku powinna pójść ochrona przyrody w naszym kraju. I ta sesja potrwa do następnego dnia, czyli do 24 października. Wszystko będzie w Sopocie odbywać w Instytucie Oceanografii.
Gratulujemy w takim razie i 200 lat i niech ta Państwowa Rada Ochrony Przyrody niech sobie radzi jak najlepiej z tą ochroną przyrody.
No, to jest, dziękujemy bardzo, przekażę kolegom i koleżankom w tej radzie od Państwa życzenia. No staramy się i robimy to wszystko, że tak powiem, po godzinach pracy. Bardzo, bardzo czasami jest to ciężka robota i bardzo taka, powiedziałabym, też inspirująca.
Z serca i z pasji. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Sabina Pieróżek-Nowak, biolożka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i prezeska Stowarzyszenia dla Natury Wilk, a także wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jeszcze raz dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo i wszystkich serdecznie pozdrawiam i polecam parki narodowe, odwiedzić parki narodowe, nie Tatrzański i Morze Karkonoski, tylko te takie mniej znane. Można znaleźć ich listę na chociażby w stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Polecamy, a to był program Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dziękuję i kłaniam się nisko.
Do usłyszenia.